Siostry, bracia, codziennie Kościół w modlitwie wieczornej powtarza ten hymn Maryi. Dzisiaj rozbrzmiewa też w naszych świątyniach w czasie liturgii. Wybrzmiał przed nami w Ewangelii jako dobra nowina od Boga dla nas, a zarazem zaproszenie, by była modlitwą naszą ku Bogu kierowaną. Może warto wspomnieć, że żaden z tych wersetów nie jest pomysłu Maryi. Cały ten hymn, Magnifikat, składa się z wersetów, które można znaleźć w Starym Testamencie. A równocześnie jest to najpiękniejszy hymn Maryi, bo powybierała te wszystkie zwroty, które nosiła w swoim sercu, nie? Ta, która nosi w sobie Słowo Boże. Ale nosi to także, nauczyła się na pamięć, to także pamięta i potrafi skompilować, byśmy dziś powiedzieli, z tych niezależnych od siebie, rozrzuconych po całej Biblii wersetów, tak piękną modlitwę. Kościół zdumiony tym rozmodleniem Maryi, tą jej biblijnością, tym, jakim ona była naczyniem dla Bożego Słowa. Wiele się jeszcze musi nauczyć. Błogosławione, siostry, bracia, jest to, że trwamy w Kościele katolickim, że nie tylko sola scriptura, ale także tradycja. Bo faktycznie nędzni i biedni ci, którzy w sola scriptura upatrują całą siłę, nie ma tam ani zdania o wyniesieniu Maryi, o wniebowzięciu. Nie znajdziemy takiego konkretnego cytatu, ani tego terminu wniebowzięcie, które Kościół tak naprawdę nosił, żeby go urodzić dopiero w latach 50. XX wieku. To jest najpóźniejszy dogmat Kościoła. Ma dopiero niecałe 70 lat. A zarazem ma już lat 2000. Bo tradycja go niosła, bo pamięć apostołów. Więc błogosławieni jesteśmy, że możemy spotkać nie tylko Słowo Boże, ale też ludzi, którzy to Słowo Boże traktowali poważnie, nieśli w sobie, że z nich najpierwszą uczennicą Zbawiciela jest Matka Najświętsza, Maryja. I dzisiaj, siostry, bracia, jakby Pan Bóg nam też to przypomina. Powtóre jesteśmy błogosławieni, dlatego że się spotykamy jako ludzie religijni. A co ze spotkania ludzi religijnych wynika? A to, że nawzajem umacniają sobie wiarę. A to, jeśli jeden pobożny spotka drugiego pobożnego, to następują w nim poruszenia. Może nawet nie tak szczególne jak w Elżbiecie, gdzie jej syn noszony pod sercem zatańczył z radości. Ale to jest zaproszenie dla nas. To jest karta Pisma Świętego, dobra nowina. Że rozglądamy się po sobie i już rodzi się uwielbienie Pana Boga. Już możliwa jest ta liturgia. Ale czasem można się tak rozglądać po sobie i trzeba nam kogoś mocniejszego w wierze. Byśmy się spotkali jako słabi, jako czymś rozgoryczeni, głęboko dotknięci. I znowu, siostry, bracia, błogosławieni jesteśmy, bo przychodzimy na liturgię, żeby się spotkać tutaj z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawcą. To jest Jego uczta. Żeby się dzisiaj szczególnie skoncentrować na tym, że przy tej Jego uczcie nieustannie trwa Matka. Nieustannie powtarza: uczyńcie wszystko, co On wam powie. A On wam powie: bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie. Więc ja sobie to najpierw. Dobra nowina o tym spotkaniu, o tym, że ta sobota dzisiaj, uroczystość wniebowzięcia, ale Eucharystia ta sama, Bóg ten sam, umacnia nas w wierze, prowokuje nas do tego, byśmy się tak spotkali, by jak Elżbieta z Maryją wyszła z tego piękna modlitwa uwielbienia. W Piśmie Świętym terminu wniebowzięcie nie ma, ale słuchaliśmy dzisiaj bardzo precyzyjnego słowa Pana Boga z listu apostoła Pawła do Koryntian. Chrystus jest pierwocinami zbawionych. W starym tłumaczeniu zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Otworzył kolejkę. Drugą, która dostąpiła zbawienia. Ale najpierw też, choć tak osłonowo mówimy, zasnęła. No po prostu umarła, tak mówi dogmatyka katolicka. Szykowano jej pogrzeb. Nie udał się. Nie udał się, bo z ciałem i duszą została zabrana do nieba. To znaczy po śmierci zmartwychwstała. Idzie śladami swojego Syna. doszła i osiągnęła. I każdy z nas ma w tej kolejce swój numerek. Każdy z nas w tej kolejce ma wyznaczone miejsce. To chcemy także dzisiaj w czasie tej uroczystości umocnić. Ale siostry, bracia, umocnimy to, jeśli przyjmiemy jeszcze jedno, pewnie najmniej uroczyste, takie trochę zgrzyta, takie niepasujące słowo z tego pierwszego czytania. O nieustannej walce, o zmaganiu, o tym, że Bóg potrafi, że Bóg zwyciężył, ale jesteśmy wydani do tego, żeby czasem uciekać, a czasem stawiać opór. I lepiej, żeby stawiać opór można było wtedy, kiedy jeszcze nie jest pora na uciekanie, kiedy jeszcze jest szansa coś obronić. Siostry, bracia, przede wszystkim Boże Słowo, które mówi nam o tym, że nie tak jak ideologowie nowoczesności. Chcą sprawić takie multikulti, że każdy się dogada z każdym, że nastąpi jedna wielka pantolerancja, że wszyscy będą dla siebie życzliwi i mili. I nawet są takie miejsca w Kościele, gdzie są podejmowane próby, nie? Stworzenia takiej jednej panreligii, że wszyscy będziemy czcić Boga i to się skończy jakimś takim wielkim splendorem, tylko nie wiadomo kogo. Chrystus nas posłał na krańce świata, abyśmy nieśli Jego imię i w Jego imię czynili ludzi uczniami Chrystusa. I to, siostry, bracia, też trzeba dziś przypomnieć, że to się odbywa w nieustannym zmaganiu. Już nie ma sensu pewnie, żebym cytował te usłyszane, znane nam prawie na pamięć zdania Apokalipsy. Wielka walka trwa. Dzisiaj wypada wspomnieć, nie? W tą setną rocznicę. To już pomijajmy tam przymiotniki bolszewicki, niebolszewicki. Bezbożność szła na zachód Europy. Bezbożność została zatrzymana w Radzyminie, Osowie, na linii Wisły. W tysiącach kościołów trwały wtedy modlitwy tych opuszczonych sióstr, matek, córek. Milionowa armia poszła pod Warszawę. Ale z różańcem w ręku dzieci i kobiety wypraszały to, co potem jakkolwiek by oceniali historycy, politycy. Polacy ochrzcili od razu cudem nad Wisłą. Nie załatwili się, bracia, za nas wszystkiego. Nie? Dzisiaj już pewnie nikt nie cytuje imienia czy nazwiska Lenina, ale mamy nowe nazwiska. Mamy nowe nazwiska ideologów. Jest i Gramsci, jest i Spinelli. Jakoś tak dziwnie przeskoczyli przez Polskę, nie? Że tam to szło od wschodu. To też idzie od wschodu, bo są odpowiednio przerobione teksty klasyków marksizmu. Napiera na nas od zachodu. I bezbożność. I mogą się spierać tam wierzący z jednej opcji politycznej, wierzący z wierzącymi z drugiej opcji politycznej. No, pewnych rzeczy spór nie wymaga. Jak widać bezbożność, to widać bezbożność. Walka trwa. I to jest też, siostry, bracia, dzisiaj Słowo Boże dla nas. Żebyśmy w tej drodze do zbawienia, żebyśmy w tej drodze przez śmierć do zmartwychwstania, podążając krokami Maryi, wiedzieli, że jest miejsce wyznaczone dla Kościoła na ziemi. Że tam Kościół jest bezpieczny. Że ostatecznie unosi się nad tym pobojowiskiem. Ale jeszcze nie okrzepłym, nie? Jeszcze nie wystygłym, trwającym nieustannie zmaganiu. Słowo Boga, teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. To słowo się najpełniej w życiu Maryi dokonało dopiero, kiedy została z ciałem i duszą wyniesiona do nieba. I nam, siostry, bracia, nie będzie w żaden sposób, nawet za jej przyczyną, skrócony los zmagania o dobro, odpierania zła. Potrzebne nam jej wstawiennictwo. Nie dlatego, że jeszcze nie wiemy, ile dni mamy na ziemi, tylko dlatego, że nie wiedząc, ile dni mamy na ziemi, każdy z tych dni mamy jako dzień przeznaczony na zmaganie ze złem, na walkę z własnym grzechem, ale też z tymi wszystkimi sidłami, pułapkami, które są zostawione na nas, na młode pokolenie, na niedoświadczonych, na dzieci, już na oseski. Wielkie zwycięstwo Pana Boga, które się dokonało w Maryi, które w tych iskierkach historycznych dokonywało się w tylu miejscach świata, także i w życiu naszego narodu i w 1920 roku także. Ale my przychodzimy dzisiaj, żeby umocnić się w spotkaniu ze sobą, w spotkaniu z niepokalanym, żeby umocnić swoją wiarę. Żeby tak, jak nas dzisiaj Pan Jezus zaprasza do odczytania tego wersetu Ewangelii, kiedy był niesiony pod sercem niepokalanej po niebezpiecznych górach, najpierw Galilei, potem Judei. A ona poszła tak dokonywać swojej kobiecej niewieściej walki tam w domu Elżbiety. O dobro, o służbę, o miłość, o porządek. Każdemu z nas pewnie pisane inne scenariusze, byleśmy wypełnili te, które napisał i przygotował Pan Bóg. A uwielbienie Jego niech nas zawsze porusza.